jest 11 minut po 10.
Nie tylko rozrywkowa, niedziela radiowa.
W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej Jarosław Cymerman. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kierownik Muzeum Czechowicza w Lublinie. Ale nie tylko o Czechowiczu będziemy dziś rozmawiać, bo przed naszym gościem niedawno wydany tom, do którego chciałabym, żebyśmy też sięgnęli i być może namówili do tego także państwa. Ale zacznijmy od rocznicy, jeśli pozwolisz, bo za kilka dni, 15 czerwca, minie rocznica ukazania się pierwszego numeru pisma Reflektor. To ważne pismo?
Pismo ważne i to jest taki ten przypadek, że jest ważne nie tylko dla nas, znaczy nie tylko ważne w Lublinie. Patrząc z perspektywy lubelskiej, pojawienie się czasopisma Reflektor w 1923 roku było takim otwarciem naszego miasta na nowoczesne trendy w literaturze, sztuce, kulturze, ale też po prostu i trendy natury światopoglądowej, bardziej ogólnej. Natomiast w perspektywie ogólnopolskiej to było jedno z pierwszych pism, które pojawiło się poza tymi najważniejszymi ośrodkami literackimi, czyli Krakowem i Warszawą, które jakby próbowało odnieść się do tego, co się działo w literaturze i sztuce tamtego czasu, czyli do szeroko pojętej awangardy, zdobywającej wówczas coraz większą popularność. I to było takie poszerzenie pola walki trochę, a jednocześnie jakby przeniesienie. Doszło dosyć szybko do takiej specyficznej sytuacji, gdzie tak przynajmniej to wygląda dzisiaj w podręcznikach, że Warszawa stała się troszkę taką stolicą takiej konserwatyzmu, natomiast te najciekawsze tendencje awangardowe pojawiały się właśnie na szeroko pojętej prowincji, jeśli krakowianie czy lwowianie się za to nie obrażą. Ale doprowadziło to do tego, że powszechne było w latach, na początku, zwłaszcza lat 30. przekonanie, że Warszawa jest właśnie konserwatywna, taka zachowawcza, natomiast to, co awangardowe, to, co takie trochę szalone, burzycielskie, rodzi się gdzieś tam poza nią. Co doprowadziło z kolei 10 lat po pojawieniu się Reflektora do słynnego najazdu awangardy na Warszawę w 1934 roku, w trakcie to którego wieczoru, w trakcie którego najazdu poznał się Józef Czechowicz z Czesławem Miłoszem między innymi.
Kto stał za Reflektorem?
Za Reflektorem nie stał Józef Czechowicz. To on był w zasadzie tam, chociaż ciekawa sprawa, że w tym pierwszym numerze bardzo dużą część tego numeru zajął sam Czechowicz. Natomiast on nie był redaktorem. On był wówczas skromnym 20-letnim młodziutkim nauczycielem, który gdzieś pracował wcześniej na dalekich kresach w Słobódce. Natomiast stał Wacław Gralewski, Konrad Bielski, para znajomych, przyjaciół, którzy studiowali na Uniwersytecie Lubelskim. Mieli już za sobą doświadczenia z takim preawangardowym, nazwijmy je tak, pismem Lucifer, które wywołało ogromny skandal, wydawanym notabene przez studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Skończyło się to skandalem prasowym i procesami, skasowaniem pierwszego numeru Lucifera. Idąc dalej, założyli pismo Reflektor i oni nadali mu taki pierwszy impuls. Ten pierwszy Reflektor, pierwszy numer Reflektora, jeszcze nie numerowany z 23 roku, on był taki, miał taki charakter eklektyczny. Tam było też troszkę takich, troszkę młodej Polski jeszcze, dużo wpływów Skamandra, to jeszcze nie była taka czysta awangarda, ale jakby ten pierwszy impuls już wyszedł. Tam poza tymi dwoma należy wspomnieć Kazimierza Andrzeja Jaworskiego czy Tadeusza Bocheńskiego, których drogi po jakimś czasie z Reflektorem się tak trochę rozeszły.
A powiedz proszę, Jarku, czy gdybyśmy chcieli, bo przecież można to zrobić, sięgnąć do archiwalnych numerów, odnaleźć niektóre teksty, czy to ma wartość wyłącznie historyczną? Czy też na przykład niektóre z tych głosów, niektóre z tych artykułów mogłyby, nie wiem, wziąć także dziś udział w rozmowie, która się prawie nie odbywa, ale jednak, na temat literatury?
Wydaje mi się, że tak, bo to są teksty w tym pierwszym Lefektorze, to ten pierwszy bunt, taki mocno buntowniczy tekst napisany przez Gralewskiego, gdzie jest nawoływanie do żeby cwałował Bucefał przyszłości, prawda? I widać w tym taki młodzieńczą zadziorność i młodzieńczą chęć zmiany świata. Natomiast już w kolejnych numerach między innymi pojawiają się teksty Czesława Bobrowskiego, który dołączył do grupy. Czesław Bobrowski, stosunkowo mało znany jako eseista literacki, bo studiował i był później ekonomistą, więc jakby porzucił w ogóle pracę w dziedzinie literatury i sztuki. On z kolei był bardzo ciekawym teoretykiem i to takim, który gdzieś tego ducha nowoczesności najlepiej chyba z nich wszystkich rozumiał. To znaczy mieliśmy do czynienia w Reflektorze z taką grupą troszkę szalonych, bardzo zdolnych, jak w przypadku Czechowicza czy Stanisława Grendzińskiego, poetów, którzy nie do końca jakby rozumieli tego, co się dzieje w świecie, tych przemian szerzej rozumianych niż tylko to, co się dzieje w literaturze i sztuce. I tutaj Czesław Bobrowski, który rozumiał, czy w jakiś sposób widział te konsekwencje przemian cywilizacyjnych dla człowieka w ogóle i świata, wydaje mi się, że zwłaszcza on wart jest odgrzebania. No oczywiście poza wierszami, które nie straciły na aktualności i chyba nie mają tylko historycznej wartości, jak w przypadku wspomnianego już Czechowicza czy Grendzińskiego.
Odnotujmy jeszcze jedną rocznicę i potraktujmy tę rocznicę jako pretekst do przypomnienia zjawiska, jakim był Związek Literatów w Lublinie.
To był Związek Literatów w Lublinie, także powstał 85 lat temu, 21 maja przy ulicy Niecałej 6 został zawiązany. Jego pierwszym prezesem został Józef Czechowicz. Był nim tylko kilka dni, zaraz za chwilę zamienił się funkcjami, bo z Franciszką Arsztajnową, która miała być sekretarzem związku. W każdym razie i ona później była prezeską tego stowarzyszenia. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że było to pierwsza udana próba stworzenia Związku Literackiego w Lublinie. Stowarzyszenia, które miało dużo szersze cele niż tylko działalność literacką. Natomiast, co jest ciekawe, w założeniach tego związku, i to Czechowicz na to mocno kładł nacisk, było to, żeby literaci byli związani z Lublinem, ale niekoniecznie musieli o Lublinie niekoniecznie musieli jakby pisać o Lublinie, czy jakby chcieli przekraczać granice regionalizmu. Innymi słowy, Lublin miał być pewną perspektywą spojrzenia na świat, a nie tematem ich twórczości. I stąd byli gotowi przyjmować do Związku Literatów, oni celowo nie nazwali się Związkiem Literatów Lubelskich, tylko Związkiem Literatów w Lublinie. Jakby to dosyć, i to było, to był celowy zabieg, zresztą w muzeum mamy projekt statutu tego stowarzyszenia, właśnie jako Związek Literatów Lubelskich, który nie wszedł w życie. Do końca używali określenia tego Związek Literatów w Lublinie, co jest też ciekawe, osobno nie dołączyli jako oddział lubelski Związku Zawodowego Literatów Polskich, który już wówczas działał.
To ciekawe, co mówisz, to spojrzenie z Lublina. Ona jest jakoś charakterystyczna? Czy to się zmieniło przez te lata? Czy to na przykład można też przełożyć na dzisiejszy czas? Czy istnieje takie zjawisko?
No, ta perspektywa spojrzenia jest szalenie istotna. Jakby nie da się być poetą od 8 do 15, a później przestawać być poetą. Jakby to jest coś, co poetą, czy pisarzem, literatem, artystą w ogóle, prawda? Więc jakby siłą rzeczy to miejsce, w którym się żyje, ono w jakiś sposób nas kształtuje, w jakiś sposób każe inaczej patrzeć na świat. I to spojrzenie z Lublina, no, siłą rzeczy będzie inne niż spojrzenie z Warszawy czy z Krakowa. Wydaje mi się, że o to chodziło właśnie twórcom, żeby spróbować trochę przez to miejsce pobytu jakby spróbować zaproponować inne spojrzenie na świat w ogóle. To znaczy trochę rozbić taki w pewnym sensie rozbić taki monopol, prawda? Że wiadomo, że te większe ośrodki mają większą możliwość oddziaływania i w pewnym sensie narzucają poglądy, narzucają pewne standardy, opinie i tak dalej. Jakby to spojrzenie z Lublina jest pewnie trochę skażone czymś, co byśmy, znowu użyję tego nielubianego słowa, prowincją, prawda? Czyli jakimś takim, może z jakimś zapóźnieniem, może jakąś dziwacznością. Ale często jest tak, że to, co najciekawsze w sztuce, rodzi się gdzieś daleko od wielkich ośrodków. A to, co w tych wielkich ośrodkach wielkie i cenione, z czasem bywa zapomniane. No, żeby daleko nie szukać, lata 20. XIX wieku, jakiś tam student i skromny nauczyciel z Kowna, Adam Mickiewicz, pisywał jakieś wiersze, które warszawska krytyka i literaci uznawała za jakieś aberracje. Kto dzisiaj pamięta tych warszawskich literatów, a Mickiewicza czy chcemy, czy nie chcemy, znamy.
Istnieje słowo jeszcze może o Piotrze Tymochowiczu, który właśnie taki swój podchełmski punkt widzenia w malarstwie prezentuje w znakomitej wystawie w Gardzienicach, otwartej kilka dni temu. Będziemy o tym mówić za kilkanaście minut. Druga sprawa jest taka, że chciałabym wrócić do takiej naszej dawnej rozmowy, gdzie mimochodem i trochę żartem ustaliliśmy wydawanie nowego pisma w Lublinie, bo przypomnijmy, że jest w Lublinie redakcja znakomitego Akcentu, ale ustaliliśmy jakieś 2 lata temu, że przydałoby się jeszcze takie pismo mniejsze, lubelskie, kładące nacisk wyłącznie na lubelskie życie artystyczne. Ja nawet podpuszczałam cię wtedy, że to przy Muzeum Czechowicza powstanie. I tak trochę nie miałeś wyjścia, powiedziałeś dobrze, dobrze. Tak zahaczam kilka lat później o ten temat. Myślałeś o tym trochę?
No jakoś nie miałem okazji, czasu, ale to rzeczywiście jest... to jest też tak... tak to, co wydaje mi się być problemem przy tego typu piśmie, to chodzi o to, żeby Lublinianie samych siebie doceniali. Bo my często samych siebie doceniamy za pośrednictwem Warszawy na przykład. Jeśli ktoś powie dobrze w Polsce, ktoś osiągnie coś w Polsce, to on nagle staje się ważny w Lublinie. Natomiast jakby gdzieś te wewnętrzne nasze hierarchie, one nie zawsze mają taką... Nie są budowane tutaj u nas
są
w mieście.
Specyficzne.
Są specyficzne. I to jest chyba też problem, który miałoby takie pismo, prawda? Żeby ono nie było odbiciem jakichś takich tego, co niektórzy nazywają Lublinkiem, prawda? Na wzór Warszawki i Krakówka. Mm-hmm. Tylko żeby w jakiś sposób dawało możliwość, jakoś w jakiś sposób łączyło taką perspektywę pewnej jakości, prawda? Która byłaby czymś, co zastąpi jakieś takie nasze tutaj wewnętrzne relacje, układy i tak dalej.
No i właśnie dlatego widziałam to wokół ciebie. Jarku, wróćmy do tego, o czym wspomniałam na początku. Andrzej Niewiadomski, znakomita publikacja, która ukazała się niedawno, i spotkanie promocyjne związane z tym tomem odbyło się u ciebie w muzeum.
Tak, to w ogóle niezwykła dosyć historia. Andrzej Niewiadomski, który... nie wiem, czy on chyba nie lubi być nazywany poetą lubelskim. Natomiast mieszka w Lublinie od kilkudziesięciu już lat. I pracuje na UMCS, jest literaturoznawcą, profesorem, szefem Zakładu Literatury Współczesnej. A jednocześnie jest poetą i eseistą i wydaje mi się, że jest, jakby patrząc z tej perspektywy ogólnopolskiej z kolei, najbardziej docenianym poetą z Lublina i twórcą z Lublina. Przypomnę, 3 razy był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. I to w dziedzinie poezji i eseistyki. tę książkę, którą przygotowano, którą wydano, poświęconą jego twórczości, to miał być prezent na jego 50. urodziny w zeszłym roku. Nie w zeszłym roku, tylko dwa lata temu obchodził 50. rocznicę urodzin. Przygotowały koleżanki z Poznania. To też jest ciekawy dosyć przypadek. Wydał lubelski wydawca, czyli Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN. A z kolei ważna rzecz, że sfinansowane zostało to ze środków Uniwersytetu Adama Mickiewicza i oczywiście też dołożyła się nasza uczelnia, czyli Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. To wbrew pozorom nie chodzi tylko o to, żeby oddać cześć darczyńcom czy sponsorom tej publikacji, ale jakby pamiętaj, warto zobaczyć, że jakby też inne ośrodki są w stanie, prawda, wydać parę złotych po to, żeby upamiętnić poetę, który mieszka, żyje i tworzy w Lublinie. Książka o tyle niezwykła, że łączy takie dwie perspektywy. Perspektywę spojrzenia na twórczość Andrzeja Niewiadomskiego z taką bardzo, w niektórych tekstach bardzo osobistą. Andrzej Niewiadomski, to jest z kolei moje doświadczenie, jest takim człowiekiem i twórcą również, bo zarówno jego twórczość, jak i kontakt z nim, on powoduje, jakby zachęca do jakiegoś takiego poszukiwania, gdzieś samopoznania. Znaczy, że pisząc o Andrzeju Niewiadomskim, bo też jeden ze szkiców tutaj umieściłem w tym tomie, złapałem się na tym, że piszę o sobie, aż mi się zrobiło głupio po prostu. Ale jest coś takiego i to potwierdzają też inni autorzy, że on gdzieś ma jakąś taką zdolność wywoływania czy takiego nakłaniania do poszukania w samym sobie czegoś. To jest twórczość, poezja Andrzeja Niewiadomskiego. Każdy, kto jej nie zna, to zachęcam, żeby gdzieś sięgnąć po dostępne tomiki. Ona w pierwszym kontakcie jest czymś, co może trochę odepchnąć takim niezrozumieniem, znaczy trudnością w zrozumieniu. Nawet niektórzy mówią o niewiadomszczyźnie jako pewnym zjawisku w literaturze. Ale to jest naprawdę tylko pierwsze wrażenie. Jak się wejdzie w ten tekst, jakby w te teksty, zacznie się szukać tych skojarzeń, zacznie się szukać w samym sobie, to każdy, nawet taki niewyrobiony czytelnik, będzie w stanie coś z tych wierszy wyciągnąć dla siebie. To jest naprawdę bardzo duża intelektualna przygoda też. Andrzej Niewiadomski nie jest takim poetą, gdzie emocje są na wierzchu. Tutaj raczej jest intelektualna przygoda, ale gdzieś po tych zawijasach możemy dojść do tego właśnie takiego sedna, jakiejś takiej pewnej czułości, wrażliwości, na której na pierwszy rzut oka nie widać. I to jest niezwykła przygoda. I ciekawe jest, że w tym tomie są autorzy, którzy bardzo dobrze znają Andrzeja Niewiadomskiego. Nie wiem, przyjaźnią się z nim od wielu lat, jak chociażby Arkadiusz Bagłajewski czy Rafał Szczerbakiewicz. Ale są również na przykład młodzi studenci poznańskiej polonistyki, czy świeży absolwenci, doktoranci, którzy nigdy go nie mieli okazji poznać. I kiedyś opowiadała autorka, jedna z redaktorek tego tomu, pani profesor Katarzyna Kuczyńska-Koszany, że na jakimś spotkaniu, po spotkaniu literackim, studenci siedzieli, rozmawiali z pewnym sympatycznym brodatym panem, i kiedy spotkanie się skończyło, to zapytała się pani profesor, kim był ten pan? No ona powiedziała, jak to ten Andrzej Niewiadomski i on tak z nami normalnie rozmawiał i co więcej, wielu z nich właśnie, część z nich te teksty do tej książki, w tej książce umieszczało, czyli jakby poznali obiekt swoich badań i byli zdumieni tym, że to taki normalny rozmówca, że mieli możliwość dotknięcia kogoś, kogo mieli tylko i wyłącznie dostępnego do tej pory za pośrednictwem tekstu. Także to jest bardzo się cieszę z tej książki. Można go dostać w Domu Słów na pewno, na Żmigrodzie, bo to jest docenienie jednego z tych poetów, którzy w Lublinie jakoś tak specjalnie nie dbają o autopromocję. I jakby nie do końca mam świadomość, kto, że tak powiem, po naszych ulicach chodzi właśnie. A mam wrażenie, że kiedyś pół żartem, pół serio profesor Bagłajewski zażartował, że wiesz, powiedział do Andrzeja, wiesz Andrzeju, na Norwida 3 pokolenia czekały, żeby go zrozumieć, więc może twój los będzie podobny. Dajmy szansę, że tak powiem, na naszym pokoleniu też poznać i zrozumieć twórczość Niewiadomskiego.
Bardzo ci dziękuję. Jarosław Zimmermann, gościem nie tylko rozrywkowej, niedzieli radiowej.